11 minut po 21. Przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej koszykówka, lekka atletyka, siatkówka oraz rugby. Startujemy tuż po muzyce. 14 minut po godzinie 21. Zgodnie z zapowiedzią na początek części magazynowej będzie basket. Ostatnie dni, trzeba przyznać, były bardzo, bardzo ciężkie i niezwykle wyczerpujące dla koszykarzy NA za Stalu BC. Zielonogórzanie rozegrali aż 5 spotkań w 10 dni. Przypomnijmy, 29 stycznia wygrali w Estonii w Tallinie. Równo tydzień temu dokonali wielkiej sensacji, pokonując słynne CSKA Moskwa u siebie. Potem wygrali w Radomiu i Stargardzie. W krajowych rozgrywkach oczywiście, a wczoraj przegrali po dogrywce w lidze VTB z Niżnym Nowgorodem 93-97. No i po tym spotkaniu Jacek Białgowy rozmawiał z drugim trenerem zielonogórskiej drużyny, Arkadiuszem Miłoszewskim.
Smutno wczoraj po meczu było. Widziałem, że panowie trenerzy mocno rozczarowani i długo analizowaliście w ogóle tą porażkę z Niżnym Nowgorodem, bo tam się zamknęliście w kanciapce. Co wam z tych pierwszych wniosków wyszło? Bo możemy oczywiście mówić o zmęczeniu i to wszyscy wiemy, że macie masakryczny ten kalendarz. Mieliście tych ostatnich 10 dni, 5 meczów. Natomiast tak czysto koszykarsko coś tam sobie już odpowiedzieliście na pytanie, czego zabrakło?
No wie pan co, no co, zabrakło siły.
Jednak.
Zabrakło siły, tak jak trener powiedział, od pierwszej minuty było widać, że nie ma tej energii. Trener próbował zespół pobudzić w różnych, że tak powiem, formach. Natomiast wie pan co, no to koszykówka taka jest, że to jest jedna akcja, decyduje o wszystkim i pewnie jakbyśmy wygrali, to byśmy w ogóle, pan by nie powiedział, że my byliśmy smutni, a my byśmy nie powiedzieli, że byliśmy zmęczeni.
Byłoby inaczej, że byli zmęczeni, ale są takimi chrosami, że nawet na zmęczeniu rozbili silny Niżny.
No są, wie pan, zawsze to podkreślaliśmy też przed meczem i w przerwie meczu i w trakcie meczu, że człowiek może być bardzo, bardzo mocno zmęczony, ale zawsze gdzieś te pokłady jeszcze można z siebie wykrzesać. Mamy ten ludzki organizm, jest tak nieodgarniony i tyle ma w sobie, wie pan, tych pokładów takich zmagazynowanych, że tylko kwestia głowy i pobudzenia. No nie udało się tak do końca nam pobudzić tego zespołu, chociaż no wie pan, wróciliśmy do gry, mieliśmy przewagę i tak naprawdę proste błędy, bardzo proste błędy zadecydowały o tym, że oddaliśmy te piłki decydujące i przegraliśmy. No tak się, wie pan, z CSKA się wygrywa.
Tak.
CSKA nam oddało piłkę, tym razem my oddaliśmy tylko Niżnemu. I tutaj no takie życie sportowe.
No dobrze, a niech mi pan wytłumaczy, bo mówimy o tym zmęczeniu, natomiast tak sobie wczoraj po meczu myślałem, a dzisiaj do radia przychodzę i też mnie kolega jedno z pierwszych pytań takich zadał, mówi: ty czytasz, że zmęczony zespół, że tyle meczów w krótkim czasie, a z 16 potrafili wyjść na remis, a nawet na prowadzenie, czyli jednak mają te siły, więc mi to wytłumacz. On mówi, no to ja troszkę zdębiałem, to teraz udaję się do trenera i niech pan to tłumaczy.
A wie pan co, no to tak jak panu powiedziałem, że te pokłady tej energii, nawet przy dużym zmęczeniu, są zawsze. To jest kwestia adrenaliny, kwestia pobudzenia. Wie pan, minus 16, od razu sobie wszyscy myślą, o, to nie przelewki, nie będzie tutaj nam nikt, ktoś tam rzucał, z nami prowadził 16 punktów. Zespół się mobilizuje, jedna, dwie akcje decydują o tym, że nie wiem, ta psychologiczna przewaga przechodzi na twoją stronę i jedziesz z tym, że tak powiem, kolokwialnie i wygrywasz mecze. No, wie pan co, my sami się zastanawiamy, jak spojrzeliśmy ten kalendarz od początku stycznia do teraz i to był drugi nasz przegrany mecz przez te 2 miesiące. I jak spojrzymy na ten kalendarz, jakbyśmy, wie pan, na początku spojrzeli, ktoś by nam powiedział, że przegramy tylko 2 razy.
To w ciemno to byście wzięli pewnie, co?
Nikt by w to nie uwierzył.
Ostatnie pytanie, bo panowie mieliście ten taki tragiczny kalendarz. Teraz niby troszeczkę luźniej, ale 4 dni, 3 mecze w pucharze, potem reprezentacja, to też nie przelewki, chociaż tam koszykarze czasem mówią, że jadą odpocząć. Natomiast gdzie tu odpocząć? Gdzie szukać jakiegoś zastrzyku energii? Ja nie wiem, wiem, że możemy sobie dywagować. Jak pan trener widzi ten ciąg dalszy sezonu?
No wie pan co, no tak jak pan powiedział, no ale część zawodników, my mamy 2 Łotyszy w reprezentacji, Duńczyka, Rumuna, no i Łukasz jedzie na reprezentację, tak?
Trenerzy też odpoczną?
No nie, no trener Tabak jedzie, ja też jadę. Jedziemy do pracy od razu po pucharze.
Mówię, odpoczną w sensie, że będą na kadrze, a nie na codziennej charówie w klubie, nie?
No tak, ale tam też wykonujemy swoją pracę, tak?
Jasne.
Ja wykonuję tą samą pracę w reprezentacji, co tutaj. Natomiast no ta reszta zespołu troszeczkę odpocznie, od siebie troszeczkę odpoczniemy. Ja myślę, panie Jacku, że tak, że już jesteśmy Bo trener Tabak to fajnie mówił tam na początku stycznia, że jesteśmy na środku tunelu, tak?
Tak, tak.
I gdzieś tak, nie możemy się cofnąć, nie możemy iść do przodu. Znaczy, no możemy tylko do przodu, gdzie to światło będzie
Światełka
większe.
Światełka nie widać światło, jeszcze. Mhm.
Tak, to światło jest niestety coraz większe z przodu. Za chwilę będzie wiosna, wie pan. Wszyscy już będziemy podekscytowani tym, że przyjdzie playoff, że przyjdą decydujące mecze. Ja myślę, że to na pewno dużo pomoże. Mówię tutaj ze strony takiej mentalnej, psychologicznej. Natomiast no, fizycznie na razie dobrze to robimy, dobrze to rozgrywamy. Tych meczów my mamy najwięcej rozegranych w lidze VTB. Ich już niedużo zostało i większość mamy u siebie. My mamy tylko jeden wyjazd do Moskwy na samym początku do Kimek i później dopiero na koniec sezonu zasadniczego w polskiej lidze koszykówki jedziemy do Astany. Tak, resztę mamy u siebie, to jest ważne, tak, że nie będziemy już podróżować, bo te podróże na nas najwięcej kosztują. Mówię tutaj o zdrowiu. W lidze polskiej
Gdynia
i mamy już pierwsze miejsce, tak? Mamy pięć zespołów, chyba pięć meczów zostało, czyli tak naprawdę to już jest sama końcówka, panie Jacku. Już musimy po tym pucharze i po tej przerwie reprezentacyjnej myśleć o tym, jak przygotowywać się już do play-off na tą decydującą część sezonu.
Tyle drugi trener zielonogórskich koszykarzy Arkadiusz Miłoszewski, a wspomniany turniej finałowy Pucharu Polski odbędzie się w Lublinie od czwartku do niedzieli, czyli od 11 do 14 lutego. W ćwierćfinale, w najbliższy czwartek, zielonogórscy koszykarze zmierzą się z Arką Gdynia. Ten mecz w czwartek o godzinie 18. Półfinały przewidziano na sobotę. Pierwszy o godzinie 15, drugi o godzinie 19, a wielki finał, miejmy nadzieję, z udziałem drużyny Zastalu w niedzielę 14 lutego o godzinie 18. 23 minuty po godzinie 21. Teraz będziemy rozmawiać o królowej sportu, a to dlatego, że znów zrobiło się głośno o lekkoatletce AZS-u AWF Gorzów Korneli Lesiewicz, podopieczna trenera Sebastiana Papugi na ogólnopolskim meetingu w Toruniu, poprawiła swój własny rekord polski juniorek w biegu na 300 metrów, który teraz wynosi 37,33. To, warto tutaj zaznaczyć, najlepszy obecnie wynik w Europie i na świecie wśród juniorek oraz drugi rezultat w historii polskiej lekkoatletyki. Z samą Lesiewicz i z jej trenerem Sebastianem Papugą rozmawiał dziś Filip Górecki.
Zrobiłam jeszcze raz, poprawiłam swój wynik. Jestem bardzo zadowolona.
Widziałem po zdjęciu, że reakcja jednak była emocjonalna bardzo.
Tak, ponieważ nie spodziewam się aż tak dobrego rezultatu.
No a powiedz tak, jak się nastawiałeś na ten bieg, że tak mocno cały czas, czy jakieś założenie inne?
Wiedziałam, że będę miała szósty tor, więc wiedziałam, że od samego początku biegnę po swoje, swoim tempem i tak też zrobiłam.
Okres przygotowawczy długi, wiadomo, hala jest tylko przerywnikiem. Jak ten okres przygotowawczy dotychczasowy byś podsumowała, czy wszystko się udało zrobić, no efekty są.
Są. Myślę, że udało się wszystko dobrze zrobić, więc myślę, że jesteśmy z trenerem na bardzo dobrej drodze. No, na zgrupowaniach w Spale ciężko trenowaliśmy właśnie pod tą halę. Byłam na kilku zgrupowaniach, na trzech, na dwóch trochę dłuższych i jednym bardzo krótkim i tam z trenerem wykonaliśmy porządną robotę.
Czas na Mistrzostwa Polski, ja tym razem na dwa Mistrzostwa Polski, tak?
Tak, w tym roku wystartuję też na zawodach seniorowskich.
Na 400 metrów przymiarka. Można porównać 300 do 400 gdzieś, jak to może się przełożyć?
Myślę, że bieg na 300 metrów, mój ostatni, na którym poprawiałam rekord życiowy, jest bardzo dobrym prognostykiem pod zbliżające się Mistrzostwa Polski, tym razem na dwóch okrążeniach.
Jak odbierasz ten duży szum?
Bardzo pozytywnie.
Powiadomienia w mediach społecznościowych się mocno zagrzały znowu?
Być może, jest to na pewno bardzo motywujące.
Znowu jest głośno, znowu jest szum, no nie ma co mówić, wynik jest rewelacyjny.
No na pewno rewelacyjny. Drugi wynik w historii Polski wśród seniorek, więc to nie jest taki wynik, który można sobie zrobić przebieżkę i to się biega. Na listach polskich wyprzedziła nawet samą Justynę Święty. No i pierwszy wynik w świecie w kategorii U20. Na pewno duży postęp, kolejny zresztą. No i tak tymi kroczkami idziemy do przodu i staramy się poprawiać te wyniki.
Taka skala postępu w porównaniu nawet do poprzedniego roku zaskoczyła trenera, czy trener się spodziewał, że to idzie w takim kierunku?
Znaczy już kiedyś tutaj rozmawialiśmy na ten temat, to ja cały czas powtarzam, że to nie jest matematyka i tego wyliczyć się nie da.
Ale są odczucia swoje.
Odczucia oczywiście są, ale w tym sporcie tutaj 2 razy 2 nie zawsze daje 4. Natomiast no, jest wiele czynników, których trzeba dopilnować, żeby te wyniki, żeby ten progres był ciągły i staramy się tego pilnować i no, dążymy do tego, żeby gdzieś na tych imprezach międzynarodowych występować. Tym bardziej, że no, teraz ten akurat sezon halowy jest bardzo krótki, intensywny, jest jeden fajny meeting międzynarodowy, natomiast no, tak kalendarz nam się ułożył, że nie możemy tam wystartować, ale mówię, no, są występy na dużych meetingach, zwłaszcza w telewizji, no, na pewno ta popularność rośnie i no, cieszymy się z tego na pewno.
Jak można przełożyć 300 metrów na 400 metrów, jeżeli chodzi o wynik? No bo nawiązuję już do Mistrzostw Polski Seniorów.
Tego nigdy nie można powiedzieć o przełożeniu jednego dystansu na drugi, bo on jest nieco krótszy, natomiast no w zeszłym roku osiągnęła okrągłe 38 sekund i przełożyła to idealnie na bieg na 400 metrów i miejmy nadzieję, że w tym roku będzie tak samo.
Jeżeli chodzi o międzynarodową imprezę halową, jaką jest niedługo, czyli halowe Mistrzostwa Europy w Toruniu, jaka tu szansa, że Kornelia mogłabyś na tą imprezę się załapać?
No minimum na tą imprezę to są okrągłe 53 sekundy na 400 metrów. Na pewno wiele dziewczyn będzie o ten wynik walczyło, ale myślę, że wynik na 300 metrów, który Kornelia nabiegała, pozwala myśleć o uzyskaniu tego wyniku i na pewno nie jest on nierealny.
Na zegarach równo 21:30. Zmienimy teraz dyscyplinę. Siatkarze AZS-UZ Zielona Góra, no niestety pozostają nadal najsłabszym zespołem w swojej drugoligowej grupie. Akademicy przegrali w minioną sobotę we własnej hali w zaległym meczu z sąsiadem w tabeli, z 9. zespołem, bo Zielonogórzanie są na 10., a tym 9. zespołem jest Wolej Jelcz-Laskowice. Właśnie ekipa z Dolnego Śląska zwyciężyła w hali Uniwersytetu Zielonogórskiego 3-2. Zielonogórzanie dobrze rozpoczęli, dość gładko wygrali pierwszego seta do 17. W dwóch kolejnych partiach byli lepsi goście, triumfowali do 22 i do 19. W czwartym secie AZS wygrał do 20, doprowadził do tiebreaka, no a w tej decydującej partii przegrał do 10. Ważnym wydarzeniem przy okazji tego meczu był fakt, że w zespole AZS-u zadebiutował powracający do rywalizacji po kilku latach przerwy, właściwie wznawiający swoją karierę, doświadczony rozgrywający Łukasz Klucznik. Jakby ktoś nie wiedział, to jest zawodnik, który w przeszłości grał także w innych lubuskich zespołach, chociażby w drużynie z Nowej Soli, z Gorzowa, z Międzyrzecza, no i wcześniej oczywiście także w AZS-ie, a w sobotę jako kapitan zielonogórskiej ekipy zagrał w całym meczu przez wszystkich 5 setach.
Były jakieś takie emocje, że jak pan wyszedł na boisko, pan sobie gdzieś tam przypomniał dawne czasy, to faktycznie było takie wewnątrz, takie trochę przeżycie?
Tak, no na pewno, bo w tej hali zagrałem chyba więcej meczów niż wszyscy ci chłopcy, którzy są na tym boisku razem wzięci, tak więc na pewno gdzieś tam łezka się zakręciła wokół, bo przypomniały się stare, bardzo dobre czasy, w których tutaj trenowaliśmy, graliśmy i zdobywaliśmy naprawdę duże sukcesy, tak więc na pewno duże emocje były na początku, które trzeba było oczywiście opanować, gdzieś tam w jakiś sposób się udało i fajnie to wszystko wyszło.
To była decyzja trenera, czy pan sam chciał już dzisiaj po prostu zagrać, bo wiadomo, że miał pan być szykowany głównie na te playouty, no właśnie, pan chciał czy trener chciał?
My obopólnie podjęliśmy taką decyzję, że rzeczywiście dobrze by było zacząć już wcześniej, żeby nie wchodzić w drużynę od razu w samym playoucie, bo mogłoby to się różnie skończyć, tak więc podjęliśmy decyzję, że zaczniemy troszeczkę wcześniej gdzieś tą współpracę na boisku z chłopakami i myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, który mam nadzieję zaprocentuje w przyszłości.
Jeżeli chodzi o poziom widowiska za pana czasów wcześniej, poziom trochę wyższy jednak był?
Czy był wyższy, czy niższy, no ciężko stwierdzić, tak, bo każdy mecz jest różny, każda liga jest teraz różna i ciężko tak ocenić sytuację, kiedy było trudniej, kiedy był wyższy poziom, kiedy był niższy poziom. Teraz jest tak, jak jest i trzeba się do tego dostosować i grać jak najlepiej się tylko da, żeby zdobywać jak najwięcej punktów.
Po tym, co pan dzisiaj zobaczył, jak pan realnie ocenia wasze szanse w tych no, decydujących meczach o utrzymanie?
No, szansa jest na utrzymanie ligi, tak? Po prostu my musimy teraz wyeliminować błędy, które dzisiaj były popełnione w meczu. wyeliminować to wszystko, postarać się przynajmniej wyeliminować i w przyszłości już starać się tego grać już dużo, dużo lepszą siatkówkę, żeby rzeczywiście tą Ligę w Zielonej utrzymać, tak więc szanse jeszcze są bardzo duże, tylko trzeba po prostu rzetelnie, dobrze przetrenować ten okres przed playoutami.
Nie wiem, czy dobrze widziałem, ale chyba Mikołaj Mariaskin dzisiaj przyjechał na mecz, to do pana?
Tak, to mój serdeczny przyjaciel właśnie przyjechał dzisiaj do mnie w odwiedziny, tak więc był dzisiaj na trybunach, jest trenerem w Ekstraklasie, tak więc na pewno gdzieś tutaj Robertowi podpowie, co ma robić na przyszłość, ponieważ wszystko zapisywał, tam widziałem skrzętnie jak krasnoludek, tak więc na pewno będzie dobry materiał do obrobienia.
Może jego jeszcze do gry namówicie?
O, cudownie by było, jasne, że tak, ale myślę, że Mikołaj ma teraz też urwanie głowy w Jokerze świecie, tak więc dajmy mu dokończyć sezon, a później może gdzieś tam w przyszłości gdzieś będziemy rozmawiać.
Robert Sokal, trener AZS-u, jak pan oceni ten dzisiejszy pojedynek?
Znaczy miałby jakby dwa oblicza, początek bardzo dobry, w naszym wykonaniu rewelacyjny pierwszy set i tak myśleliśmy, że tak się ułoży ten mecz, ale widać było, że mobilizacja była z drugiej strony. Siadło troszkę u nas przyjęcie, nie kończyliśmy pierwszego ataku, ale cieszę się, że zagrał Łukasz Klucznik cały mecz. To jest bardzo ważne, bo w playoutach myślę, że będzie odgrywał bardzo ważną rolę w naszym zespole.
Tak najbardziej to szkoda końcówki drugiego seta, bo jakby dobrze się udało tego drugiego seta skończyć, byście prowadzili 2-0, no i kto wie, co by było, prawda?
Tak, tam fajnie doszliśmy w tym drugim secie w końcówce, a później jakoś te uciekły tam 2-3 punkty i szkoda tego seta jak najbardziej. Myślę, że no, to gdybanie, co by było, gdyby, ale szkoda tej końcówki rzeczywiście drugiego seta.
Jak Łukasz Klucznik generalnie się pana okiem zaprezentował, to jest to, co pan się po nim spodziewał?
Generalnie zaprezentował się jak na ten moment bardzo dobrze, uważam. Wnosi dużo, dużo pozytywnej energii do zespołu. Pewnie, że jeszcze brakuje zgrania, ale mamy jeszcze troszkę czasu, żeby na tym popracować na treningach. Cieszę się, że już wszedł w te mecze, że już będzie grał i próbował. I myślę, że to będzie prezentowało później w tych meczach, playoutach.
Co przede wszystkim tak na gorąco do poprawy przed kolejnymi spotkaniami? Przyjęcie, bo dzisiaj momentalnie to przyjęcie mocno szwankowało.
Tak, no właśnie, bo wcześniej przyjęcie było naszą mocną stroną, a w tym meczu zaszwankowało, tym bardziej, że nie było tam strasznie jakiejś trudnej zagrywki z drugiej strony. I zaszwankowało przyjęcie, co za tym idzie, też nie kończyliśmy pierwszej piłki z naszej strony.
Jeszcze zapytam właściwie po tym dzisiejszym meczu o te szanse na utrzymanie.
Bez względu na to, na dzisiejsze spotkanie i każde inne, bo mieliśmy sporo porażek, będziemy po prostu walczyć z całych sił o utrzymanie i wierzę w to, że się utrzymamy w tej drugiej lidze.
Krzysztof Pilawa, trener Woleja Jelcz-Laskowice. Co tak naprawdę dzisiaj było kluczem do pokonania AZS-u tutaj na ich terenie?
Myślę, że mała ilość błędów i przyjęcie, bo w pierwszym secie zdecydowanie AZS zaskoczył nas dobrą zagrywką flot. Nie grali jakoś bardzo mocno z wyskoku, ale grali celnie dobrego flota. Nowy stary rozgrywający AZS-u, Łukasz Klucznik, zagrywał z daleka i to nie mogliśmy sobie z tym poradzić. Potem już uspokoiliśmy to przyjęcie, dogrywaliśmy sobie bliżej siatki i było nam dużo łatwiej.
W waszym zespole występuje Jędrzej Jasnos, doskonale znany w naszym regionie. Dzisiaj właściwie tylko zadaniowo, tak na zagrywce.
No niestety Jędrek w tym sezonie boryka się z różnymi problemami, a to COVID, a to teraz skręcenie stawu skokowego, dosyć poważna kontuzja, od miesiąca się rehabilituje i mamy nadzieję, że na playouty będzie gotowy do gry i pomoże zespołowi, bo na pewno ma takie umiejętności, żeby tutaj być liderem tego zespołu. Mamy nadzieję, że się wyleczy i pokaże na boisku, co potrafi.
Zespół Woleju Jelcz-Laskowice umocnił się po tym sobotnim zwycięstwie w Zielonej Górze na 9. miejscu w tabeli. Ma 11 punktów, 4 więcej od Zielonogórzan, którzy tą tabelę grupy czwartej zamykają. Mają tylko 7 oczek, jak łatwo wyliczyć. Te wspomniane playouty mają polegać na tym, że już po zakończeniu tej rundy zasadniczej zespoły z miejsc 7-10 się spotkają i z miejsc 8-9 stworzą takie pary, będzie rywalizacja się toczyć do 3 wygranych, no i przegrani z tych par spadną do trzeciej ligi, czyli do rozgrywek właściwie wojewódzkich. Tak to wygląda. Jakby teraz miała się skończyć runda zasadnicza, no to AZS UZ Zielona Góra trafiłby na 7, Chełmiec Wałbrzych, ale jeszcze do rozegrania jest kilka kolejek, więc jeszcze coś tam się może delikatnie zmienić. 19 minut dzieli nas od godziny 22. W magazynie sportowym Radia Zachód nadal będziemy rozmawiać o siatkówce, ale zejdziemy o szczebel niżej. 7 zwycięstwo w 7 meczu trzeciej ligi lubuskiej odnieśli ostatnio siatkarze ataku Gorzów, którzy w meczu na szczycie pokonali wicelidera rozgrywek UKS OPP Kołobrzeg 3-1. Gorzowianie nie ukrywają, że ich celem jest awans do drugiej ligi.
Przemysław Boguta, MVP dzisiejszego spotkania. No wydaje się, że kluczowy był trzeci set, w którym wyszliście z bardzo trudnej sytuacji.
Tak, tak. Mieliśmy już tam dosyć sporą stratę, 4 albo 5 punktów, ale zachowaliśmy koncentrację. Mimo tego, że nasza gra dzisiaj falowała, to byliśmy po prostu skuteczniejsi i ten trzeci set właśnie myślę, że przeważył.
Drugi set z kolei no taki tylko najsłabszy pod kontrolą Kołobrzega.
Zazwyczaj mieliśmy problemy z trzecim setem, największe, także tutaj zaskoczenie. No ciężko cokolwiek powiedzieć, nie wiadomo co się zacięło, tak jakbyśmy całym zespołem stanęli, a chłopaki z Kołobrzegu nas po prostu dobijali, ale ważne było, żeby o tym secie po prostu zapomnieć i wyjść z podniesioną głową na następny.
Walec jedzie, dalej kolejne zwycięstwo. To wy tacy mocni, czy liga taka słaba?
Jedziemy po awans, jazda!
Mówiąc już na serio, no jesteście na fali, widać mocna praca po płacu.
Tak, ciężko trenujemy od jakiegoś czasu. Właściwie ciężko trenujemy od początku sezonu i mamy praktycznie komplet na każdym treningu, 3 razy w tygodniu. Każdy jeszcze tam na własną rękę jeszcze dodatkowo biega, więc wszystko będzie procentowało i myślę, że z podniesioną głową skończymy sezon na pierwszym miejscu w lidze i mam nadzieję, że drugi zespół będzie z Gorzowa w drugiej lidze.
Ważne chyba tutaj jest u Was też taki atut, że macie dość szeroki skład.
Tak, tak. Na każdą pozycję mamy zmiennika, czy to jest środek, czy rozegranie, czy libero, przyjęcie. Dzisiaj świetną zmianę dał nam Alik Stac. Wszedł i po prostu nas podbudował, też głównie atmosferą na boisku.
Jak to się gra pod okiem ojca? Już nie pierwszy raz zresztą, nie pierwszy sezon.
No, można powiedzieć, że to już, jeżeli tyle lat, to przyzwyczaił się człowiek. Aczkolwiek fajnie by było jeszcze razem na boisku coś zagrać.
Łukasz Lamcha, szkoleniowiec ataku Gorzów.
Jesteśmy niepokonani. Bardzo się cieszę, że to było zwycięstwo za 3 punkty. Mieliśmy chwilę słabości takie, że no, naprawdę ten pomysł tutaj chłopaków na grę w końcu mógł tutaj zadziałać i fajnie, że odblokowali się w odpowiednich momentach. Naprawdę przy dużej przewadze przeciwnika potrafili pokazać charakter i wychodzili zwycięsko z tych poszczególnych setów.
A zespół z Kołobrzegu to zespół, który stawia tutaj w tej lidze póki co największe wymagania. No, tam też w Kołobrzegu 3-2 mocno się męczyli.
Ja myślę, że to jest najmocniejszy zespół w tej lidze, razem oczywiście z nami. I spodziewałem się tu bardzo ciężkiego pojedynku. Fajnie, że wytrzymali to moi chłopacy, że tą taką nerwowość. Po drugiej stronie naprawdę są bardzo doświadczeni zawodnicy. Ci zawodnicy grali w drugiej lidze, oni się bili nawet o pierwszą ligę, więc tutaj bardzo gratuluję swoim chłopakom. Wypełnili 100% tego, co mieli założonego na treningach.
Ostatnio mieliście problemy w trzecim secie, a teraz no, były problemy do połowy trzeciego seta. Nam chyba było nawet już 16-10, zespół wyszedł z trudnej sytuacji.
Tak, bardzo trudna sytuacja, fajnie, że udało się gdzieś tutaj pozbierać te myśli i chłopaków troszeczkę zmobilizować i wyjść z tego meczu zwycięstwo i przede wszystkim 3 punkty.
Chyba już tak coraz bardziej niezagrożeni mkniecie po to pierwsze miejsce.
Nie lubię tak myśleć i wybiegać w przyszłość. Wiem, że te punkty powoli się zbierają do tego koszyka, ale wychodzimy z tygodnia na tydzień na przeciwnika tak samo zmobilizowani. Teraz Krzeszyce, bardzo na pewno zmotywowani wyjdziemy na tą rywalizację.
A poziom ligi kształtujący się w toku sezonu pokazuje, że wy jesteście mocni, czy liga też już zaczynacie uciekać lidze?
Powiem tak, że liga w tym sezonie mi się wydaje bardzo mocna i wyrównana. Naprawdę do jakiego przeciwnika byśmy nie pojechali, to stawiają wysokie warunki.
Poza może Zieloną Górą.
Poza Zieloną Górą, chociaż powiem szczerze, że jest tam kilku nowych zawodników, w Zielonej Górze się pojawiło i widziałem, że dzisiaj też Orion miał pewne problemy z Zieloną Górą, więc ten zespół naprawdę się rozgrywa.
10,5 minuty dzieli nas od godziny 22. Pod koniec dzisiejszego programu omówimy jeszcze jedną dyscyplinę. Zielonogórscy rugbyści szykują się do rundy rewanżowej w pierwszej lidze, która to ma wystartować w kwietniu, na początku kwietnia. Na razie graczy Watahy RC muszą trenować indywidualnie, ale od 12 lutego będą mogli już ćwiczyć w grupie. Natomiast wczoraj Zielonogórzanie rozegrali pierwszy sparring. Zmierzyli się w Poznaniu na takiej sztucznej, zadaszonej murawie z ekstraligową Spartą Jarocin. Rywal był zdecydowanie od nich lepszy, jednak Wielkopolanie nie dość, że grają na wyższym poziomie, to są też na innym etapie przygotowań. Tymczasem jak to wszystko wygląda w zespole Watahy Rugby Club, mówi jej grający trener Paweł Prokopowicz.
No ciągle pracujemy indywidualnie, tak, wdrożyliśmy diety, programy, tutaj Krzysiu Polak dba o nas. Mamy takie cykle, podzielił to na konkretne miesiące, no wiadomo, że z różnych przyczyn część zawodników idzie, wykonuje te cykle szybciej, inni troszeczkę wolniej, no niemniej jednak przygotowania trwają. Oczywiście ogromnie nas ucieszyła możliwość powrotu na takie normalne treningi, czyli od 12 lutego teoretycznie można byłoby wrócić na boisko. Niestety jak się rozejrzymy dookoła, to ciężko w to uwierzyć i nie chodzi o pandemię. No natomiast no staramy się robić wszystko, żeby jakoś tam utrzymać tą formę, żeby ona rosła, no i czekamy tak naprawdę teraz tylko, żeby zszedł śnieg, żeby nie było jakiegoś siarczystego mrożu, żeby wrócić na Orlik i zacząć już wspólne trenowanie. Natomiast no wiemy, że z sezonem ruszymy w kwietniu, oczywiście też o ile będzie to możliwe, to ruszymy w kwietniu, więc jeszcze chwila czasu jest.
A już pierwszy sparing udało się rozegrać w Poznaniu ze Spartą Jarocin. Jak ta gra generalnie wyszła? Czy to można cokolwiek oceniać na tym etapie?
Znaczy ciężko to oceniać, no bo tak naprawdę na boisku nie widzieliśmy się od 8 listopada, kiedy ostatni raz graliśmy z Arką Rumia. Później te wszystkie sytuacje, obostrzenia, to wszystko było naprawdę skomplikowane, łącznie z tym, że też mieliśmy chorych w zespole, tak, więc to wszystko jakoś tak nas rozsypało, można powiedzieć. No wróciliśmy, więc to pierwsze przetarcie, takie bardziej, żeby się rozruszać, porzucać tą piłką, spotkać się oko w oko z przeciwnikiem, zejść do szarży, więc ciężko to ocenić, no Sparta Jarocin jest w innym miejscu przygotowań zupełnie i to nie dziwi, bo oni tak naprawdę ruszają z sezonem na koniec lutego, więc teraz mają w najbliższy weekend jeszcze jeden taki konkretny już sparing z ekstraligową też Juwenią Kraków, tak, czyli ze swoim rywalem z ligi, tyle tylko, że mają daleko do meczu z nim, dlatego też wybrali ten zespół i za 3 tygodnie pierwszy mecz ligowy, tak, więc to zupełnie inne miejsce, zupełnie inne składy, my tak naprawdę zebraliśmy tych, którzy chcieli pojechać, bo też informacja wpadła tak naprawdę na ostatnią chwilę, skrzyknęliśmy się internetowo, wystarczyło, żeby zebrać skład, więc pojechaliśmy, natomiast zupełnie bez ciśnienia, wszyscy wrócili cali, wszyscy zadowoleni, więc chyba warto było.
Liczyliście punkty? Ile ewentualnie tam było?
Udało nam się raz przyłożyć, Sparcie udało się dużo razy przyłożyć, tyle mogę powiedzieć. Pewnie trenerzy Sparty gdzieś tam to kalkulowali, chociażby dlatego, że robili taką konkretną analizę, który zawodnik gdzie się pojawiał i tak dalej. I tak jak mówię, no na pewno wysoka ich wygrana. Nie zwracaliśmy na to w ogóle uwagi. Oczywiście mecz odbywał się pod balonem na sztucznej murawie, więc też bez kopów, bez wykorzystywania karnych, więc miało to takie różne formy, 3 razy po 20 minut, czyli taka pełna godzina grania, ale bez kopów to też to tempo jest większe, bo nie ma przerw wtedy, kiedy kopacze się ustawiają, kiedy celują, wiadomo, nie, to podkręcone tempo, natomiast no wiadomo, nie, jest to zespół ekstraligowy już od zeszłego sezonu i zupełnie inna poprzeczka niż jeszcze kiedyś mecze, a wiadomo, że już ostatnie mecze z nimi też były naprawdę ciężkie.
Po 12 będziecie chcieli trenować już tam u siebie na tym docelowym obiekcie na Dunikowskiego?
Nie, i nie będzie to możliwe tak naprawdę aż do wakacji, ponieważ na obiekt przy Dunikowskiego został rozpisany przetarg. Rozstrzygnięty, znalazła się firma, która zdeklarowała się, że wykona remont, więc tak naprawdę no buźki nam się tu uśmiechają od ucha do ucha, bo wszystko wskazuje na to, że latem będziemy mieli tam szatnie, sztuczne oświetlenie, będzie to ogrodzone, staną w końcu prawdziwe bramki do rugby, tak, czyli tak naprawdę jak zakończymy sezon 2020-2021, zrobimy sobie krótką przerwę wakacyjną, to w sierpniu wrócimy wtedy już na swój obiekt, będzie można przebrać się w szatni, jesienią będzie można zapalić światło, tak, i trenować w normalnych godzinach, więc jeżeli byłby taki rok, jak był do tej pory, tak, czyli listopad jeszcze taki treningowy i tak dalej, to naprawdę będziemy mieli się gdzie podziać, no i myślę, że wtedy jesienią zaprosimy już kibiców na swój mecz, znów, o ile będzie można, na obiekt przy Dunikowskiego.
A w takim razie, gdzie będziecie trenować i mecze Świdnica? Bo tak przychodzi mi pierwsza myśl, bo ostatnio tam grywaliście.
No tak, będziemy chcieli. Znaczy pierwsze treningi teraz, póki jeszcze zmrok szybko zapada, a wiemy, że mamy w mieście problem z doświetlonymi boiskami, tak, więc tymi pełnowymiarowymi, więc na pewno Orlik w tej pierwszej części przygotowań. Później im będzie dłuższy dzień, im będzie widniej, więc będziemy na pewno korzystali z jednych z boisk gdzieś tu w pobliżu, tak, no zwracamy się do włodarza miasta z prośbą o wskazanie jakiegoś obiektu, na którym moglibyśmy spędzić tą wiosnę po prostu treningowo. Zobaczymy, jak to się skończy. No przygotowani jesteśmy na to, że trzeba będzie trochę pojeździć na te treningi. No ale właśnie ta nadzieja, że w końcu od sierpnia będziemy mieli ten swój kawałek tak trawy w tym mieście, gdzie można się normalnie przebrać w suche ciuchy, tak, po treningu, no dodaje skrzydeł, więc przetrwamy jeszcze te pół roku spokojnie.
Już tylko 5 minut dzieli nas od godziny 22. Rozmowa z grającym trenerem zielonogórskich rugbystów Pawłem Prokopowiczem zakończyła dzisiejszy magazyn sportowy Radia Zachód ze wspólnie spędzoną prawie godzinę. Dziękuję, Jakub Lesiński. Kłaniam się i do usłyszenia.